będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Tak, widzę w telewizji trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Dziś temat Polska Armia wobec realizacji programu modernizacji technicznej. Naszym gościem jest pan poseł Wojciech Skurkiewicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca, witam wszystkich telewizów, słuchaczy.
Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Jesteś przewodniczący podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej sił zbrojnych, później stała komisja do spraw społecznych w wojsku, współpracy z agencją i NATO i budżet finansów i struktury sił zbrojnych. Czyli pana zainteresowania też, tak można powiedzieć, związane z polską armią.
Wiele tych kwestii, które mamy w naszej Komisji Obrony Narodowej, jest poruszanych i jeżeli ktoś chce być blisko wojska, chce być blisko tych ważnych dla nas wszystkich Polaków spraw obronnych, musi się interesować wszystkimi zagadnieniami. To nie tylko jest modernizacja wojska, to nie tylko przemysł obronny, ale to również i sprawy takie czysto ludzkie czy międzyludzkie, które są w wojsku, sprawy socjalne, ale to również i uczestnictwo Polski w tym najmocniejszym, najsilniejszym i chyba najważniejszym pakcie militarnym, pakcie północnoatlantyckim, w którym Polska jest ważnym uczestnikiem, a przecież nie tak dawno, bo zaledwie w lipcu mieliśmy spotkanie przywódców szczyt NATO w Warszawie, który podjął bardzo ważne decyzje dla nas Polaków i szczególnie ważne dla naszej części Europy.
Panie Przewodniczący, polska armia musi być nie tylko silniejsza i nowocześniejsza, ale musi być też skuteczniejsza, musi być zdolna współdziałać z naszymi sojusznikami. Tak mówił na początku września do młodej kadry, tak można być świeżego rocznika oficerskiego we Wrocławiu, pan minister. Pytanie, co my powinniśmy zrobić, jak ten program modernizacji wygląda? To są lata te najbliższe. Do 2020 roku musimy nie tyle, że wydać pieniądze, ale mądrze zainwestować. Pytanie, z kim to robić i na czym ta modernizacja polega, więc może coś o samym programie, jak to mamy rozumieć.
Te rządy Platformy Obywatelskiej, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i wprowadzenie w wojsku takiej pełnej profesjonalizacji, uzawodowienia sprawiły, że rzeczywiście musimy zmieniać kierunki działania, kierunki pracy w polskim wojsku i to jest kluczowe. W tej chwili przecież nie mamy już poboru, odeszliśmy od poboru, ten pobór jest zawieszony, nie mamy tej czynnej służby zawodowej, mamy tylko żołnierzy zawodowych, których niespełna 100 tysięcy w naszym kraju funkcjonujących musi zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Inną rzeczą jest, o czym wielokrotnie mówił o tym minister Macierewicz i my jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości podkreślaliśmy, czy te 100 tysięcy żołnierzy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi, ale to jest jakby odrębna kwestia. Jeżeli mówimy o tym uzawodowieniu i o żołnierzach zawodowych, musimy również mieć na myśli bardzo dobry sprzęt, którym będą dysponować i oczywiście ciągłe, permanentne szkolenie tych żołnierzy, którzy na tym sprzęcie będą służyć, będą pracować. I to jest kluczowa kwestia. Stąd też program modernizacji technicznej wojska. Program, który do roku 2023 będzie realizowany w tej formule, która została przyjęta przed kilkoma laty, na który zostało przeznaczonych będzie przeznaczonych i bardzo dużo pieniędzy, bo to jest szacunkowo około 130 miliardów złotych. To są naprawdę olbrzymie pieniądze, które będą skierowane na modernizację uzbrojenia polskiego wojska, ale jestem przekonany, że będą również te pieniądze, przynajmniej część spośród tych środków, kierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego, polskiego przemysłu obronnego. Te programy modernizacji technicznej wojska, one się zamykają w tych takich 14 obszarach. Może kilka słów o tych najważniejszych, które tak wiele emocji wzbudzały w ostatnich latach, chociażby zakup śmigłowca wielozadaniowego. Ta sprawa wciąż się toczy. Negocjacje na poziomie wojskowym się zakończyły, ale wciąż trwają negocjacje na poziomie offsetowym.
No pewnie my się też zawsze pytamy, co z tego będziemy mieli.
Oczywiście.
Prawda, na ile jesteśmy wtedy uzależnieni, kupując taki sprzęt od tych, którzy go nam sprzedają. Tam chyba kwestia też i jakiejś, nie wiem, fabryki, produkcji, a później obsługi też tego sprzętu, który będziemy mieli.
Dokładnie tak, tym bardziej, że poprzednicy, mówiąc tak kolokwialnie, dali słowo Francuzom, firmie Airbus Helicopters, że będą kupować francuskie Caracale, mając też świadomość, że przecież mamy w Polsce dwie dobrze funkcjonujące i robiące bardzo dobre produkty firmy, fabryki śmigłowców w Świdniku i w Mielcu, gdzie też mogą podobnej klasy śmigłowce wielozadaniowe dostarczać. Niestety wybór padł na podmiot francuski i w tej chwili trwają negocjacje. To po przekształceniach rządu w ubiegłym roku, to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest gospodarzem tego programu offsetowego i te rozmowy wciąż trwają. Jestem przekonany, że wicepremier Morawiecki czyni takie starania, aby to właśnie jak największe środki finansowe tego offsetu były kierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego, polskiego przemysłu obronnego i tej takiej otoczki polskiego przemysłu. Ja jestem posłem ziemi radomskiej i od wielu już miesięcy jest prowadzona w Radomiu dyskusja, czy Airbus Helicopters zaangażuje się mocniej finansowo w to, czy w Radomiu będą kooperować z różnymi podmiotami, czy chociażby z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym, z którym współpraca jest już od szeregu lat tej firmy i zaangażowanie jest bardzo mocne po stronie naukowej. Nie chciałbym tutaj też zbyt głęboko wypowiadać się na temat tego offsetu.
Przesądzać, tak?
Tak, oczywiście, bo to jest sprawa, która pójdzie. Jest bardzo ważna. To jest bardzo drogi śmigłowiec, jak na nasze warunki europejskie, ale chyba i światowe, bo za zakup tych maszyn my mamy zapłacić około 13,5 miliarda złotych. To są naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Niektórzy uważają, że to będzie najdroższy śmigłowiec wielozadaniowy na świecie. Oczywiście są różne techniki wyliczania kosztów, bo to i uzbrojenie, jakim dysponuje i możliwości, jakie ten śmigłowiec będzie miał, ale niemniej jednak to jest naprawdę bardzo twardy orzech do zgryzienia po stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Tym bardziej, że wszyscy czujemy na plecach oddech i zakładów w Świdniku i również zakładów w Mielcu. Lockheed Martin, który przejął firmę Sikorski, jest gospodarzem, właścicielem firmy w Mielcu. Na ostatnich targach zbrojeniowych w Kielcach pokazał w pełni uzbrojony śmigłowiec Black Hawk, który jest w wielu armiach, jest sprawdzonym śmigłowcem i zahartowanym, że tak, jeśli można tak powiedzieć.
Ale tutaj też by trzeba chyba popatrzeć na to, co nam się bardziej opłaca. Tak,
no właśnie.
Pan poseł, pan przewodniczący mówi o tym offsecie, no to my jako strona w tej umowie też patrzymy, co później z tego będzie wynikało, chociażby dla polskiej gospodarki, dla zakładów, które to będą robiły i tym samym, jak się przełoży na przykład na zatrudnienie polskich i prawda, specjalistów i tych, którzy będą, można powiedzieć, obsługiwali.
Ale to są również i technologie, bo bez wątpienia nam zależy na pozyskiwaniu również technologii, którymi nasz przemysł, chociażby przemysł zbrojeniowy, nie dysponuje. Ja mam nadzieję, że chociażby w dyskusji przy zakupie śmigłowca wielozadaniowego i w tych negocjacjach z Francuzami jest chociażby poruszana sprawa MESKA i zakładu w Pionkach, produkującego amunicję 120 mm, chociażby do czołgów Leopard, gdzie wiemy chyba wszyscy, że mamy olbrzymi problem z pozyskaniem technologii na produkcję prochów wielobazowych, co bez wątpienia utrudnia produkcję amunicji 120 mm i większej. I to jest na pewno problem, bo ten proch musimy kupować na zewnątrz, musimy importować, tak żebyśmy mogli tę amunicję wytwarzać. Ale jeżeli by, czego Boże nie daj, nastąpiło zagrożenie jakiekolwiek, to żaden kraj nie będzie się z nami dzielił tym właśnie prochem, który jest niezbędny do produkcji amunicji na wysokim poziomie i z określonymi możliwościami. My musimy mieć tutaj w kraju na miejscu zakład produkujący te prochy, musimy mieć na miejscu technologię, musimy mieć dostęp do tych technologii i mam nadzieję, że te negocjacje, które są prowadzone z Francuzami, a być może kolejne negocjacje, które będą prowadzone z Amerykanami przy okazji, jeżeli byśmy chcieli zakupić zestawy Patriot w ramach programu Wisła, będą również wokół tego obracać się, bo to jest rzecz na pewno bardzo ważna, to jest rzecz chyba jedna z bardziej kluczowych dla rozwoju naszego przemysłu obronnego, tak żebyśmy mieli możliwości. na każdy wypadek, czy to czasu W, czy to czasu pokoju, żeśmy mieli możliwości produkcyjne i o tym nie możemy zapominać. Jestem przekonany, że o tym pamięta minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, Bartosz Kownacki, wiceminister odpowiedzialny za przemysł obronny, ale jestem przekonany również, że i wicepremier, pan minister Morawiecki, który w tej chwili prowadzi te negocjacje offsetowe z Francuzami. Dodam, że to są ostatnie negocjacje offsetowe prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czy Ministerstwo Gospodarki, bo w tej chwili nowa ustawa offsetowa daje możliwość, czy zobowiązuje do prowadzenia negocjacji offsetowych ministra obrony narodowej. W jednym ręku w tej chwili będzie i dyskusja, negocjacje na temat zakupu sprzętu, jak również i negocjacje dotyczące pakietu offsetowego.
Co jest mamy śmigłowce, ważne. Mamy, pan wspomniał o tym też w Patriocie.
Program Wisła, to jest kolejna rzecz,
które pieniądze, tam około kilkudziesięciu miliardów.
Tak, to jest bardzo kosztochłonny program. Baterie Patriot, baterie średniego zasięgu, które chcemy kupić, one będą kosztowały około od 30 do 50 miliardów złotych. To są takie wstępne nasze szacunki. My wysłaliśmy do rządu amerykańskiego zapytanie ofertowe, czy możemy nabyć baterię Patriot. Być może telewidzowie, radiosłuchacze, którzy nas w tej chwili słuchają, przyjmują to ze zdziwieniem, bo przypomnę, że w ubiegłym roku w czasie kampanii prezydenckiej pan Bronisław Komorowski na konferencji prasowej ogłosił wszem i wobec, że polski rząd jest dogadany z Amerykanami i będziemy kupować rakiety Patriot, co oczywiście było nieprawdą i tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej wypowiedzianymi słowami i chyba niefortunnie, bo osłabiły bez wątpienia naszą pozycję negocjacyjną z rządem amerykańskim i z przedstawicielami przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych.
Ale to też pewnie kwestia, tak jak i jeżeli chodzi o śmigłowce, kwestia offsetu, tak?
Co tak, jeszcze, oczywiście.
Co u nas zostanie, tak? Jakie pieniądze będą zaangażowane przez Amerykanów u nas?
Niewyobrażalną jest sytuacją, gdy będziemy płacili kilkadziesiąt miliardów złotych za baterię rakiet Patriot, a my nie będziemy z tego mieli nic. To jest niemożliwe i to jest nawet niemożliwe z formalnego punktu widzenia. Dlatego też szacujemy, że ten offset, który będziemy negocjowali, jeżeli oczywiście ta umowa dojdzie do skutku, będzie skierowany przede wszystkim do polskiego przemysłu obronnego. Liczymy, że nie mniej jak 50% wartości umowy będzie kierowane do przemysłu zbrojeniowego i 50% części tych baterii, czy to paliwa, czy innych podzespołów będzie produkowane w kooperacji z polskimi podmiotami gospodarczymi, skupionymi głównie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, bo to o tym mówimy. Baterie Patriot bez wątpienia są kluczowym elementem, czy rakiety średniego zasięgu są kluczowym elementem naszej obrony, jeżeli mówimy w perspektywie najbliższych kilku czy też kilkunastu lat. My chcielibyśmy, aby te baterie dotarły do nas już w roku 2019, tak żeby były te systemy pierwsze w pełni sprawne w roku 2020, no i później sukcesywnie będziemy przyjmować do roku 2026. Negocjacje z Amerykanami są twarde i pewnie one będą bardzo ciężkie. Jestem przekonany, że minister obrony narodowej i nasz rząd wesprze i wspiera pan prezydent Andrzej Duda, który w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych przy okazji 71. sesji ONZ, ale wiem, że będzie spotykał się jeszcze dziś wieczorem z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Być może ta kwestia również będzie poruszana podczas tych dzisiejszych rozmów,
dzisiejszego spotkania. Staramy się o członkostwo takie niestałe w Radzie Bezpieczeństwa.
Tak, ta wizyta pana prezydenta jest bardzo ważna w Stanach Zjednoczonych i bardzo intensywna. Po raz pierwszy prezydent Polski odwiedził amerykańską Częstochowę. To jest znamienne. Pan prezydent dziś miał swoje wystąpienie na forum ONZ-u, spotkania z biznesmenami amerykańskimi, z firmami amerykańskimi, nie tylko tymi polonijnymi, ale również i z tymi potentatami, mam nadzieję, że również przemysłu obronnego, ale to również spotkanie czy wystąpienie pana prezydenta jutro i słowo kierowane do głów państw, które przyjadą do Stanów Zjednoczonych na 71. sesję. Słowo kierowane też i niejako w sposób zachęcający do tego, aby Polska stała się członkiem, niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, elitarnego ciała, gdzie oprócz tych stałych członków są również niestali członkowie, którzy wymieniają się w cyklu dwuletnim. Jeżeli by się udało panu prezydentowi przekonać pozostałe państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do tego, że Polska zasługuje chyba bodaj po raz pierwszy, aby zasiadać w tym gremium, to byłby olbrzymi sukces. Sukces pana prezydenta, ale przede wszystkim sukces Polski i nas wszystkich Polaków. My o to miejsce rywalizujemy z Bułgarią, jako o to miejsce, które jest przydzielane tak zwanej Europie Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że argumenty, których użyje pan prezydent w jutrzejszym wystąpieniu, te spotkania, negocjacje, rozmowy przyczynią się do tego, że Polska będzie, na Polskę spojrzą przychylnym okiem i tak, abyśmy mogli w roku bodajże 2017, bo to od przyszłego roku, od połowy przyszłego roku, moglibyśmy się stać właśnie tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, że będziemy mogli zasiadać w tym gronie przez 2 lata.
Panie pośle, co musimy, nie wiem, kupić, wyprodukować? Niedawno też odbywały się w Kielcach targi producentów, polskich producentów państwowych, prywatnych. Nie tylko pokazywali, prawda, sprzęt, ale to też okazja do tego, by spotkać się z producentami z zagranicy, by może wymienić się doświadczeniem. No i widzimy, że to przechylenie tak wiele lat może jakichś zaniedbań nasi producenci, czy nasz przemysł zbrojeniowy też może w nie najlepszej był kondycji. Zbyt mało może o niego zabiegaliśmy, to też są potrzebne i pieniądze. Na to z budżetu w tym roku ma być trochę, prawie około 3% chyba więcej, tak, jeżeli chodzi o budżet. Tutaj patrzyłem sobie 30, prawie 6 miliardów złotych, czyli o 2,9 miliarda złotych więcej niż w roku ubiegłym. I teraz pytanie właśnie, co musimy zrobić? Pan mówi o tych 14 obszarach, mówimy o tym programie Wisła, Patrioty, helikoptery, ale z pewnością wiele rzeczy jest potrzebnych polskiej armii, gdy myślimy o modernizacji, o tych zmianach, które powinny nastąpić, żebyśmy też my nawet mieli takie poczucie bezpieczeństwa jakiegoś realnego.
Modernizacja techniczna, która nas czeka i która jest prowadzona, przyznam się szczerze, z różnym skutkiem, bo gdy na posiedzeniu podkomisji, którą kieruje pan generał Duda z Inspektoratu Uzbrojenia przedstawiał osiągnięcia i jak to wszystko jest w poszczególnych programach, to przyznam się szczerze, że łapaliśmy się przynajmniej niektórzy za głowę, jak mogło dojść do takiej sytuacji. W tych 14 programach, w tej chwili w realizacji tych programów mamy opóźnienie od 4 do 7 lat w realizacji tych programów. To pokazuje skalę problemu, która dotyka nas jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przejęliśmy, jakie problemy przejęliśmy po rządach Platformy Obywatelskiej. Ten program modernizacji technicznej obejmuje praktycznie wszystko, od programu Tytan, czyli tak zwanego indywidualnego wyposażenia, uzbrojenia żołnierza, aż, tak jak mówiliśmy, po zakup śmigłowców. I oczywiście jest dokonywana swoista gradacja, co w pierwszej kolejności, na czym nam szczególnie zależy i na co trzeba kłaść szczególny nacisk przy prowadzeniu tych zakupów, ale nie możemy nic stracić ze wzroku, tak żebyśmy mogli w poszczególnych segmentach doposażać czy dozbrajać polskie wojsko. Ja bym zwrócił uwagę na kolejny element, jeżeli już mówiliśmy o śmigłowcu wielozadaniowym, to jest przed nami przecież zakup śmigłowca, tak zwanego śmigłowca bojowego. który będzie rozstrzygał się zapewne w najbliższych miesiącach i będziemy decydować, polski rząd będzie decydował, w którym kierunku będziemy podążać przy zakupie śmigłowców bojowych. Przy tej okazji warto również powiedzieć kilka słów o zakupie środków transportowych dla wszystkich VIP-ów, najważniejszych osób w państwie. No, dla mnie sytuacja jest nie do przyjęcia w dłuższej perspektywie czasu, gdy prezydent ważnego, dużego państwa europejskiego na szczyt ONZ do Stanów Zjednoczonych leci rejsowym samolotem. Czy naprawdę nie stać Polski na to, żeby wreszcie zdecydować o zakupie?
Do tej pory też mieliśmy takie samoloty, które musiały zatrzymywać się w Islandii na przykład.
Dokładnie tak, ale już są podjęte pierwsze kroki, pierwsze decyzje ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i w przeciągu bodaj najbliższych 2 lat ta kwestia już będzie rozwiązana, czy będzie sukcesywnie rozwiązywana. Jeżeli mówimy o dostarczaniu uzbrojenia dla polskiego wojska, to nie możemy zapominać o wojskach pancernych. My przyjęliśmy od Niemców, od Bundeswehry sporo leopardów. One są poddawane w tej chwili gruntownej modernizacji i nie tylko modernizacja związana z napędem, ale również między innymi Rheinmetall będzie dostarczał nową lufę do tych czołgów i tutaj jest też konieczność produkowania, wytworzenia bardzo dobrej amunicji, która będzie używana w tych czołgach Leopard. Nie tak dawno, przed kilkoma miesiącami była podpisywana umowa, czy było podpisywane porozumienie również w Radomiu, w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej na modernizację czołgów Leopard. To jest niebagatelna kwota, 4 miliardy złotych, ale to jest ważne, aby te czołgi były modernizowane również w polskich zakładach i żeby również polski przemysł obronny mógł być dzięki temu wspierany. Jeżeli mówimy o modernizacji technicznej, to nie możemy również zapominać o tych, co na morzu. Od wielu lat mówi się o zakupie chociażby łodzi podwodnych i tutaj ta kwestia jest również w tej chwili rozstrzygana. My musimy też zdecydować, w jaki sposób będziemy kupować nowe okręty podwodne. Czy to będziemy czynić sami i będziemy płacić więcej, czy będziemy kupować razem z naszymi partnerami, chociażby Norwegami, bo o tym się bardzo głośno mówi. I wiadomym jest, że jeżeli będziemy kupować wspólnie więcej tych jednostek, to zapewne koszt jednostkowy będzie o wiele niższy, niż byśmy chcieli kupować sami te 2, 3, czy 4 łodzie podwodne. O programie Tytan już mówiłem, to jest program, który dotyczy indywidualnego wyposażenia żołnierzy, bardzo nowoczesnego. Tutaj w to bardzo mocno jest zaangażowana również radomska fabryka broni. Mam nadzieję, że ta broń strzelecka, którą będą wykorzystywać polscy żołnierze, będzie naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Ona jest na bardzo dobrym poziomie. Ale takim moim marzeniem jest, żeby mocniej do polskiej armii, nie tylko do kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, ale również na wyposażenie polskich żołnierzy trafiły MSBS-y. Są to nowoczesne, modułowe karabinki, nie tylko beryle. Już z tych kałasznikowów się wycofaliśmy, ale w tej chwili są beryle, a takim marzeniem moim i chyba wielu osób w Radomiu jest to, aby MSBS również trafił na wyposażenie indywidualne polskich żołnierzy. Od 4 lat słyszymy obietnice, również były prowadzone rozmowy podczas targów w Kielcach. Mam nadzieję, że rok 2017 dla Radomskiej Fabryki Broni będzie tym rokiem szczególnym, kiedy to pierwsze jednostki tej broni trafią do polskich żołnierzy.
Właśnie armia ma też kupić nowoczesny system dowodzenia dla brygad, dywizji, mniejszych oddziałów, które powstają w oparciu o chociażby transportery Rosomak, także urządzenia łączności informatyczne mają powstać w polskich firmach, głównie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. No i tak, gdzie mamy kupować? Czy w polskich firmach, czy w zagranicznych? A jeżeli w polskich, to w państwowych czy prywatnych? Na ile ta kondycja, bo tak jak pan wspomniał o śmigłowcach, no to są w Polsce te firmy, no ale nie są państwowymi, są prywatnymi w oparciu też o technologie zagraniczne.
My przede wszystkim musimy te zamówienia lokować w polskim przemyśle zbrojeniowym i w tej chwili być może to jest łatwiejsze, bo minister obrony narodowej nie tylko odpowiada za polską armię, polskie wojsko, ale również odpowiada za polski przemysł zbrojeniowy i to bardzo dobrze, że tak się stało i to jest wszystko w jednym ręku. Polski przemysł obronny po konsolidacji i stworzeniu polskiej grupy zbrojeniowej jest takim na rynku europejskim raczkującym średniaczkiem i do tych koncernów niemieckich czy francuskich jeszcze nam bardzo, bardzo daleko i dlatego też my poprzez te zamówienia, które mamy i poprzez te środki finansowe, którymi dysponujemy w ramach modernizacji technicznej, musimy również wspierać polski przemysł obronny. Oczywiście nie może być takiej sytuacji, że będziemy kupować sprzęt, który później będzie zalegał na magazynach, bo okaże się, że on jest bezużyteczny, ale naprawdę produkujemy bardzo dobry sprzęt i musimy o tym pamiętać. Jeżeli wybieramy, i o tym mówiłby pan minister Macierewicz, jeżeli mamy do dyspozycji bardzo dobry sprzęt polski, na porównywalnym poziomie co amerykański, czy niemiecki, czy francuski, i bardzo dobry sprzęt ten zachodni, to my w każdej sytuacji, w każdym przypadku musimy wybierać ten polski sprzęt, bo ten polski sprzęt to są miejsca pracy, to są pracownicy, którzy mają określone, mam nadzieję, godne wynagrodzenie. To są również zaplecze techniczne i technologiczne. No to jest
nawet
rozwój.
Pan wspomniał o tym prochu do tych, prawda, pocisków.
Absolutnie
nie
tak.
Mamy prochu, no to...
Absolutnie
to, co
tak.
Się dzieje,
to są bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne rzeczy. My musimy wspierać nasz rodzimy przemysł obrony, dlatego żeby on później w zderzeniu z tym europejskim również mógł sobie poradzić. Te 65 podmiotów skupionych w ramach polskiej grupy zbrojeniowej, one borykają się z różnymi problemami i te problemy oczywiście trzeba rozwiązywać.
Nie wiem, ale... Jak państwo to też oceniacie, bo Komisja Obrony Narodowej to też taka rola, prawda, pewnej kontroli. Co się dzieje w MON-ie, czy co robi MON, prawda, ale też i co dzieje się chociażby w polskim przemyśle zbrojeniowym, bo to nie jest kwestia tylko jakiejś dumy narodowej, tylko pewnych realiów. I teraz, czy te zaniedbania nie spowodują, że jednak nie będziemy mogli stanąć twardo na nogach, nie będziemy mogli skorzystać i to runie? Czy jest rzeczywiście realna szansa, że to nie są tylko pragnienia, nie wiem, ministra Morawieckiego, ministra Macierewicza, żeby oprzeć jakąś większą czy mniejszą część armii, uzbrojenia armii na polskiej grupie zbrojeniowej, czy w ogóle na polskich podmiotach, które ten sprzęt mogą armii polskiej dostarczyć?
Moją filozofią działania, gdy byłem jeszcze przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Senacie i również w tej chwili w Sejmie i również jestem przekonany, że filozofią działania Michała Jacha, który jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jest to, aby z tymi problemami, których jest bardzo dużo, zapoznawać się również w terenie. Nie tylko z perspektywy Warszawy, nie tylko z perspektywy zamkniętego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej czy Podkomisji Obrony Narodowej, ale żeby wychodzić również do ludzi, spotykać się z nimi, nie tylko z żołnierzami, ale również i z przemysłem zbrojeniowym, przemysłem obronnym. I już w tej kadencji odbyliśmy szereg takich spotkań w zakładach zbrojeniowych. Huta Stalowa Wola, MESKO w Skarżysku, Fabryka Broni w Radomiu. Jutro właśnie rano...
Łabędy, prawda, tak.
Dokładnie.
Samo.
Jutro rano Sejmowa Komisja Obrony Narodowej wyjeżdża na takie studyjne, wyjazdowe posiedzenie do Poznania. Będziemy tam zapoznawać się z sytuacją wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu, jak również i z sytuacją w jednostce wojskowej na Krzesinach. I to będą też okazje do tego, żeby porozmawiać i z jednej strony z zarządem, z panią prezes wojskowych zakładów motoryzacyjnych, z pracownikami, jakie oni mają problemy, z którymi się borykają, jakie mają również problemy na linii wojsko, przemysł zbrojeniowy. Bo ja nie mówię, że ta współpraca układa się idealnie, bo z jednej strony firmy chcą jak najwięcej zyskać zamówień, jak najwięcej zyskać środków finansowych od wojska, od tych, którzy zamawiają, no ale z drugiej strony wojsko oczekuje, że ten produkt, ta praca, te działania będą na najwyższym z możliwych poziomie i że ten produkt będzie również na bardzo wysokim poziomie
zaproponowany. Pytanie, czy my też możemy konkurować, tak? tak? Cały czas kwestia tych technologii, dostępu do
tej propozycji. Ale my musimy zawsze wspierać polski przemysł. Ja przypominam sobie taką dyskusję w Senacie, kiedy kupowaliśmy ciężarówki jednej z firm dla polskiego wojska. To był też bardzo duży kontrakt i okazało się, że producent zapewniał nas, że 100% części do tej ciężarówki jest wykonywanych w polskich zakładach przemysłu, w polskich zakładach. Okazało się, że jeden z senatorów podniósł kwestię mostów, które są dostarczane, no i wtedy zrodził się problem, bo mamy fabrykę produkującą mosty do tego typu pojazdów w Radomsku, a okazało się, że po konsultacjach zakład ten nie otrzymał zlecenia, czy nie podjął współpracy z tąże firmą i mosty były zamawiane podobno gdzieś we Francji. I zrodził się problem i wtedy te działania nas jako parlamentarzystów, monitorowanie, próby wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, dlaczego ktoś został wprowadzony w błąd i wyjaśnianie i odkręcanie tej sprawy, bo to odkręcanie jest później najtrudniejsze, ale my zawsze jako Sejm musimy patrzeć na to, co dzieje się w tym ciele wykonawczym, czyli w rządzie, jeżeli chodzi o poszczególne elementy. I jest podobnie w sytuacjach zakupu sprzętu. Ten sprzęt musi być bardzo dobrej jakości. Jeżeli sprzętem takim, czy taki sprzęt nie jest produkowany w Polsce, oczywiście musimy go kupować za granicą, ale w pierwszej kolejności priorytet jest dla polskich zakładów zbrojeniowych. Musimy wspierać rodzimy przemysł. Jestem przekonany, że nawet gdy w tej chwili dyskutujemy o programie Wisła i zakupie baterii Patriot, to jestem przekonany, że te działania, które są podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, skierowane do oferenta francuskiego, no, będą zmierzały w tym kierunku, aby jak najwięcej wyciągnąć od Amerykanów, mówiąc nieładnie, i ulokować właśnie w Polsce, żebyśmy my jako Polacy mieli jak najlepszy dostęp do nowych technologii, jak najlepszy dostęp do porządnych technologii i sprzętu, żebyśmy my jako Polacy również jak najwięcej na tym zyskiwali.
Pan myśli, że to są plany ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza, plany bardziej polityczne, czy takie realne? Bo też no, i opozycja, i czasem tak przysłuchując się różnym dyskusjom na temat obronności i to szpece, prawda, byli generałowie wypowiadają się, że to tak bardziej politycznie niż realnie.
Pan minister Antoni Macierewicz jest przede wszystkim politykiem, ale jest również człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach pana ministra, czy z kadrą dowódczą, czy z żołnierzami, czy z nami politykami również na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej. I minister bardzo jasno i precyzyjnie argumentuje i przedstawia, prezentuje swoje oczekiwania. Bez wątpienia jest to bardzo dobry fachowiec i bez wątpienia z fachowością ministra wszyscy się liczą i to nie ulega żadnej dyskusji. Bez wątpienia jest to człowiek również uczciwy. I tutaj co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. A jeżeli mówimy tutaj o przemyśle obronnym, o przemyśle zbrojeniowym i o tym styku pomiędzy wojskiem a przemysłem zbrojeniowym, ta uczciwość jest na pierwszym miejscu, musi być i tu bez wątpienia w tej kwestii ani ministrowi Kownackiemu, ani ministrowi Macierewiczowi nie można nic zarzucić.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Tak, zapraszam widzów telewizji trwałej, jak i słuchaczy Radia Maryja. Dziś o polskiej armii wobec realizacji programu modernizacji technicznej. Telefony do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. A jak wygląda na przykład też realizacja zamówień za granicę? Bo to też, gdyby pomagać polskiemu przemysłowi, gdyby go nie zaniedbywać, no to, to nie tylko kwestia czołgów do Malezji, ale nie wiem, do Czechów czy gdzieś. Jak to rzeczywiście wygląda, bo słyszałem, że jeżeli chodzi o ten minister Kownacki mówił, że podał przykład kontraktu na 48 czołgów do Malezji, z których większość nie jeździ, prawda? Jak to rzeczywiście wygląda?
My z jednej strony musimy dbać o to, aby produkować uzbrojenie na potrzeby naszego wojska i wzmacniania naszego potencjału obronnego, ale oczywiście musimy również i eksportować nasze uzbrojenie. To są dwa kierunki. Z jednej strony uzbrojenie, które jest wycofywane ze stanów bieżących polskiego wojska i możemy sprzedawać, albo uzbrojenie nowe, co czyni polski przemysł zbrojeniowy, polski przemysł obronny. Ja wielokrotnie podczas spotkań z prezesami firm w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale chyba nie jestem odosobniony, bo również i wielokrotnie powtarzają to przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, że firmy zbrojeniowe też muszą zmienić nieco tok myślenia. Zresztą fajnie to ujął pan prezes Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że firmy zbrojeniowe muszą dywersyfikować swoją sprzedaż. Nie tylko nastawiać się na sprzedaż dla wojska, ale również być może na rynek cywilny, a być może również i na eksport. Możliwości wojska, te możliwości zakupowe są jasno określone, jasno sprecyzowane. Jest to określona pula pieniędzy, która niewiele się będzie różniła w perspektywie najbliższych lat. Ona może się zwiększać o miliard, może 1,5 miliarda, może 2 miliardy złotych. To jest wszystko zależne, jak będzie polska gospodarka funkcjonowała, jak będzie wyglądało polskie PKB, bo przecież przeznaczamy na polskie wojsko i polską obronność 2% produktu krajowego brutto. Dlatego też firmy zbrojeniowe muszą pozyskiwać kontrahentów na to, aby sprzedawać swoje produkty poza granice naszego kraju. I jestem przekonany, że to robią. Ja mam przykład fabryki broni w Radomiu, która, aby na przykład móc wejść na rynek amerykański z bronią strzelecką, uruchomiła spółkę, córkę w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili już na ukończeniu są wszystkie pozwolenia i certyfikacje polskiej broni tam w Stanach Zjednoczonych i być może już jeszcze pod koniec tego roku, jak nie to w 2017 roku na początku, polska broń czy radomska broń będzie sprzedawana na rynku amerykańskim. Ale to również jest poszukiwanie innych odbiorców, nie tylko tych rodzimych w Polsce, policja, wojsko, straż graniczna, ale to również są kontrakty z innymi krajami i jestem przekonany, że polskie firmy, zarządy firm mają tego świadomość i podejmują działania, żeby polskie uzbrojenie sprzedawać. Tak broń strzelecką, jak i również to cięższe uzbrojenie, chociażby pojazdy opancerzone. Oczywiście sporo problemów było z tym, szczególnie w kontaktach bodajże z Czechami, ale mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyprostowana.
Też ze Słowacją, tak niekorzystne.
Tak, ze Słowacją że ta sprawa zostanie wyprostowana i te pojazdy zostaną tam sprzedane. Oczywiście my nie możemy sprzedawać uzbrojenia na tereny, które są objęte konfliktami zbrojnymi. Nie możemy sprzedawać uzbrojenia, to jest nie do pomyślenia, żebyśmy sprzedawali uzbrojenie na tereny, które są objęte embargiem i zakazem sprzedaży i obrotu uzbrojenia, ale bez wątpienia polski przemysł obronny musi poszukiwać chociażby wśród naszych sąsiadów możliwości zbywania tego, co wytworzymy.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję Arkadiusz z Elbląga. Jeżeli chodzi na temat Polska Armia wobec realizacji programu modernizacji technicznej, to na przykład te bronie, które są wydobywane, na przykład części metalowe z czołgów, są przekazywane na przykład na projekt jakiejś budowy, czy nie wiem, jakiegoś dachu, czy coś z blachy, coś takiego. I właśnie
panie Arkadiuszu, nie słychać? Nie wiem, czy dobrze rozumie, co ze sprzętem, znaczy, który jest wycofywany.
Jeżeli chodzi o sprzęt wycofywany, on jest pozbawiany, jeżeli jest, często jeżdżąc po Polsce widzimy, że gdzieś na jakiejś stacji benzynowej jest samolot, gdzieś jakiś pojazd opancerzony. To są wszystko sprzęt, który jest pozbawiony cech wojskowych. On nie ma ani silnika, ani możliwości wojskowych. To jest, jakby powiedzieć obrazowo, sama atrapa, sama skorupa i bez żadnych cech ważnych z punktu widzenia wojskowego. Takie sprzedaże odbywają się, zbywanie tego sprzętu, który już jest wycofywany z polskiej armii. Tym zajmuje się Agencja Mienia Wojskowego i każdy z nas, śledząc strony internetowej agencji, możemy zakupić różnego rodzaju sprzęty, bo naprawdę agencja sprzedaje wycofywane rzeczy najróżniejsze, począwszy od tych już tego sprzętu z demobilu, poprzez konserwy, tak zwane zeteny, namioty i tak dalej, jeżeli nasi słuchacze, nasi telewizowie są tym zainteresowani. Zachęcam do odwiedzania strony internetowej i gdy odbywają się przetargi, w tych przetargach może wziąć udział każdy i może również, szczególnie to jest gratka wielka dla fanów militariów wszelakich, ale każdy z nas może w takim przetargu uczestniczyć.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Hello.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tu mówi Jan z Opola.
Prosimy, panie Janie.
Witam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy.
Uczestników spotkania. Chciałbym zwrócić się z pytaniem do pana ministra. Przede wszystkim tak, chodziło mi o to, co się dzieje z platformą Anders, który przed paru laty był tak reklamowany jako doskonały sprzęt dla piechoty. W tej chwili o nim nie ma, o tej platformie nie ma nic. Nic nikt nie mówi, czy będzie produkcja kontynuowana, czy nie. I druga sprawa, chodzi mi o samoloty F-16. Mamy 40 samolotów F-16, przecież to jest nic. To jest żadna ilość w porównaniu z tym, co posiada Rosja. Była mowa o tym w telewizji przed kilkoma dniami, że Amerykanie chcą przekazać całą linię technologiczną Indiom. I był głos taki, czy rząd polski nie mógłby podjąć działań, żeby powiedzmy tą linię technologiczną przekazać do Polski i my byśmy podjęli produkcję oczywiście najnowszej wersji F-16, uzupełnili swój sprzęt przynajmniej do 150 do 200 sztuk, bo to jest według fachowców, z tego co się dowiedziałem w telewizji, to jest minimum jaką ilość armia nasza powinna posiadać. A poza tym dzięki tej technologii moglibyśmy F-16 sprzedawać do zaprzyjaźnionych krajów typu Rumunia, Bułgaria, które również oczekują na sprzęt tego typu. Więc powiedzmy, te sprawy mnie w tym momencie interesują. Druga sprawa, chałubice, które są bardzo dobrym sprzętem. Nie pamiętam w tej chwili, jaka jest ilość. W każdym razie kilkanaście, z tego co wiem, to jest kilkanaście sztuk na wyposażeniu naszej armii. Dla porównania powiem, że armia izraelska, co prawda ma ona konflikt, prawda, z swoimi sąsiadami, ale ma 1000 sztuk chałubic na swoim wyposażeniu. Czy powiedzmy ilość sprzętu nowoczesnego, które armia w tej chwili posiada, powiedzmy nie jest zbyt mała do stopnia zagrożenia, jakie nam powiedzmy niesie wschód. Prawda? Czy to nie jest taki program minimalistyczny? Druga czy trzecia sprawa już w tej chwili to nie ma takiego może wielkiego znaczenia. W każdym razie kolejna rzecz, jeżeli chodzi o nasze wojsko ogólnie, czy powiedzmy będzie intensywnie kontynuowana sprawa szkolenia żołnierzy. Mianowicie przez ostatnich kilka lat kilka pokoleń młodych ludzi w w ogóle nie miało broni w ręku. No, co prawda, powiedzmy, obrona terytorialna w jakiś tam sposób to uzupełnia, ale to i tak jest za mało.
Panie Janie, bardzo dziękuję. Mamy aż 4 sprawy. Zaczniemy od tej platformy Anders, panie pośle.
Rzeczywiście wiele milionów złotych w tej chwili wydaje się, że wyrzuconych w błoto, gdzie mówimy o czołgu Andes, czołgu twardym, gdzie one były podejmowane w latach minionych. I to nie jest jedyny obszar, gdzie te środki finansowe nie były może nie najlepiej ulokowane, ale nie było odpowiedniej kontroli, która by była sprawowana nad tymi projektami. Wiele środków finansowych.
To i pomyłka, czy taka
zmarnowanych. Oczywiście tak. I tutaj Gliwice, Obrun, które też w tym uczestniczyły, bez wątpienia mają możliwości.
To było w ramach jakiejś chęci pomocy zakładowi, ale jeżeli tak, ale nie było jakiejś kontynuacji,
przez szereg lat mówiło się o tym, że jesteśmy w stanie wyprodukować swój polski czołg, który będzie następną generacją po tych czołgach klasy T i będą one służyć w polskim wojsku. Zmieniło się podejście i filozofia do sprawy wojsk pancernych. Okazało się, że zaniechaliśmy te działania i te prace. Kupiliśmy Leopardy z demobilu i Bundeswehry. W tej chwili ponoć w polskiej armii jest więcej Leopardów niż w armii niemieckiej. Musimy je modernizować do wyższego poziomu. To jest bardzo kosztochłonne, ale wydaje się, że sprawa produkcji polskiego czołgu, czy to będzie czołg Anders, czy inna platforma, jest kwestią otwartą i tutaj bez wątpienia w tej sprawie będą musiały jakieś decyzje zapaść. Mamy wspaniałe rzeczy, które gdzieś są na deskach kreślarskich przygotowane i nie wcielone w życie. Mamy fajne rzeczy, które moglibyśmy realizować, tylko w pewnym momencie zabrakło tego kluczowego słowa, tego kluczowego zdania, że okej, wdrażamy. I naprawdę to są na przestrzeni lat setki i milionów złotych, które zostały wyrzucone w błoto. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie zostały wyrzucone w błoto.
Co z samolotem F-16?
Samolot F-16 nie wydaje mi się, aby Amerykanie oddalili nam linię produkcyjną do produkcji tych samolotów. Póki co oni naprawdę robią wielkie pieniądze na sprzedaży samolotów F-16, jak również i na samolotach tej wyższej generacji, samolotach F-35 w tej chwili. I nie wydaje mi się to możliwe. Bez wątpienia liczba samolotów F-16 jest niewystarczająca w polskiej armii. Trzeba myśleć o tym, czy będziemy kupować następne, a jeżeli tak, to ile?
Też stać na coś takiego.
Dokładnie tak. Warto zwrócić uwagę, że my dopiero w zeszłym roku zakończyliśmy spłatę przez 10 lat. Zakończyliśmy spłatę kolejnych rat za zakup samolotu F-16 i dopiero w tej chwili te samoloty są w pełni spłacone i latają w polskich barwach już jako nieobciążone żadnym długiem, ale oczywiście będzie ten sprzęt się starzał, będzie potrzebne również zastępowanie kolejnymi jednostkami. Decyzja, która będzie stała przed ministrem, czy kupujemy kolejne samoloty, czy nie. Tu jeżeli chodzi o samoloty F-16, taką rzeczą chyba priorytetową i najważniejszą, to jest to, aby zapewnić bezpieczeństwo polskim lotniskom, bo mówiłem tutaj o programie Wisła, ale są również te programy, które związane są z ochroną lotnictwa, chociażby program Pilica, bo żeby nie było tak, że my mamy bardzo dobre wojsko, dobrze wyposażonych żołnierzy, bardzo dobrze wyszkolonych również pilotów, bardzo dobre samoloty F-16 i w sytuacji zagrożenia te samoloty nie będą w stanie wystartować ze sterylnego pasa, bo na przykład będzie on zanieczyszczony, czy będzie zbombardowany, czy będzie jakaś inna sytuacja, która uniemożliwi start tych samolotów, a jeżeli chodzi o samoloty F-16, to ten pas startowy musi być wybitnie sterylny, żeby te maszyny mogły być poderwane do lotu.
Kolejna sprawa, haubice podejmowana przez pana Jana.
Kolejna sprawa, haubice, jeżeli o tym pan wspomniał, od szeregu lat borykamy się ze sporymi perypetiami. Ja przypomnę program chociażby Krab, zmieniony w program Regina, Huta Stalowa Wola, która zajmuje się realizacją tego programu. Pewnie jest sprawa znana naszym słuchaczom i telewizją, związana z tą platformą, która pękała, która była przygotowywana. Tutaj zaangażowanie platformy K9, niestety z Korei, która będzie służyła tym sprzętom. Także tutaj pojawił się spory problem. Myślę, że te sprawy już będą na rozstrzygnięciu w najbliższym czasie i te pierwsze dywizjony tych modułów będą trafiały na wyposażenie polskiego wojska. Oczywiście to jest polska myśl, w Polsce konstruowana i w głównej mierze w Polsce produkowana i mam nadzieję, że my po tej pierwszej fali przekazywania na stan polskiego wojska będziemy mogli również chwalić się tym poza granicami i eksportować do innych krajów.
Szkolenie, pan Jan wspomniał,
ostatnia sekwencja wypowiedzi pana Jana to jest niejako miód na moje serce, bo ja o tym wielokrotnie powtarzałem, że polskie wojsko zaniechało szkolenia rezerwistów, bo jak rozumiem o to chodziło. Przez szereg lat nie odbywały się szkolenia żołnierzy.
Czy komu to potrzebne?
Rezerwy. No tak, ale mamy wielu młodych ludzi, młodych mężczyzn, ale młode również i kobiety, które w określonych zawodach, w określonych segmentach są przydatne polskiemu wojsku, mają określone kategorie zaszeregowania i mogą w sytuacji zagrożenia bronić ojczyzny. Przez ostatnie lata te szkolenia się...
Czy nie było na to pieniędzy?
Te szkolenia się nie odbywały. Te szkolenia zostały zaniechane z chyba dramatycznym skutkiem dla możliwości mobilizacyjnych naszego wojska. Ale również mamy w tej chwili taką grupę, bo tak wiele mówi się o obronie terytorialnej. My mamy w tej chwili taką grupę młodych ludzi w wieku 16, 18, 35, 36 lat, którzy praktycznie w czasie swojego kształcenia na poziomie czy szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, czy już studiów, praktycznie nie mieli, nie mają możliwości kształcenia się w tym obszarze wojskowym obronnym. Kiedyś było przysposobienie obronne, kiedyś były również zajęcia, podobne zajęcia na studiach wyższych. Od szeregu lat tych zajęć nie ma.
Pamiętam, jeździłem do szkoły średniej, to spotykałem medyków, tych, którzy uczyli się na Akademii Medycznej, którzy właśnie wybierali się na szkolenia.
Tak, ale na przykład w klasach, nie mówię o mundurowych, ale w klasach szkoły średniej, ja chodziłem do 4-letniego technikum i mieliśmy również zajęcia strzeleckie, gdzie sygnały ostrzegawcze, pierwsza pomoc to było na porządku dziennym, a raz na półrocze odbywało się również strzelanie z KBKS-u i jechaliśmy wszyscy na strzelnicę i każdy z nas musiał wiedzieć, jak się obsługiwać bronią, w jaki sposób się zachowywać na strzelnicy, w jaki sposób ten nabój załadować do komory. W tej chwili jakby te działania zostały zaprzepaszczone i to są młodzi ludzie, którzy nawet nie wiedzą, w jaki sposób trzymać broń. Stąd też zainteresowanie.
A mamy jakieś właśnie porównanie, nie wiem, do innych krajów europejskich? Jak tam takie problemy są rozwiązywane? Bo to też każdy pewnie patrząc na swój budżet, czy określając swój budżet, wydatki na wojsko, zastanawia się, jaką formułę przyjąć, jeżeli chodzi o armię.
Ale każdy kraj, który ma armię zawodową, również ma ten obszar zainteresowania kierowany do cywilów. Czy to jest coś na wzór obrony terytorialnej, czy Gwardii Narodowej, czy również takie permanentne szkolenie osób, które mogą odbywać służbę, czy mogły odbywać służbę na wzór służby zasadniczej. Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie kraju, mówimy tutaj w tym przypadku o bezpieczeństwie naszego kraju, o bezpieczeństwie Polski, nie możemy zaprzepaszczać szkolenia. Szkolenia młodych ludzi.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podejmuje takie kroki.
Ale oczywiście tak. Z jednej strony jest to ta trzecia noga, ten trzeci filar wojska, czyli obrona terytorialna, na który takie wielkie baczenie kładzie Minister Obrony Narodowej, gdzie chce stworzyć struktury w każdym powiecie, tak żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, ale również, żeby te osoby, które są zaangażowane w obronę terytorialną, również mogły być używane na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, czy to klęsk, czy to sytuacji powodziowych, czy innych, gdzie ich pomoc jest bezcenna, jest konieczna, jest niezbędna. Kiedyś liczyliśmy zawsze na żołnierzy, uczestniczyli w tym żołnierze służby zasadniczej. W tej chwili tych żołnierzy już nie ma i proszę zauważyć, że bardzo często borykamy się z różnymi problemami na poziomie tym lokalnym, aby na przykład w sytuacji zagrożenia ktoś nam przyszedł z pomocą. W tej chwili taką rolę tych pomocników spełniają strażacy, czy to strażacy ochotnicy, ochotnicze straże pożarne. Mamy z tym wielki problem i to należy zmieniać, bez wątpienia.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Halo, halo?
Proszę, halo?
Witamy serdecznie i prosimy.
Szczęść Boże, ja do audycji. Tak? Za 25 lat będzie koniec świata i wreszcie się wszyscy
Ojej. Czy możemy tak właśnie patrzeć? Nie wiem, czy pani tak chciała skończyć, że no, za 25 lat koniec, no i co do tego końca? No, na ile, bo może też są takie dyskusje, może i w tym kierunku poszliśmy, zmniejszając zasoby wojska, robiąc armię zawodową, że może nie ma się co za bardzo przejmować tym niebezpieczeństwem, które chociażby na Ukrainie się pojawiło. Tak?
Zakończenie II wojny światowej, my nie mieliśmy w Europie poza wojną bałkańską jakichś znaczących konfliktów, które by nas w sposób szczególny dotykały. I chyba to też jest takie swoiste uśpienie tej takiej czujności i takiego wyczulenia w Europie, ale chyba i na świecie. Proszę zauważyć, że chociażby to, co działo się na przestrzeni ostatnich lat po zimnej wojnie, która dotykała nas.
Chcemy budować pokój i zbroimy się po zęby.
No tak, bez wątpienia, ale proszę zauważyć, że tym gwarantem pokoju chyba na świecie zawsze były wojska Stanów Zjednoczonych, wspierane przez sojuszników. I gdy wojska amerykańskie zaczęły się wycofywać w sposób taki dość mocny z terenów Europy, to w tym samym czasie Putin, Rosja zaczynał odbudowywać swoje zapęty mocarstwowe. 2008 rok i wojna gruzińska, w tej chwili sprawa dotycząca czy ten konflikt ukraiński. I to są olbrzymie problemy, które chyba nas wszystkich dotykają. I po 2008 roku, kiedy Putin bardzo duże środki finansowe dawał dla armii, te wzrost wydatków na wojsko w Federacji Rosyjskiej czy w Rosji średniorocznie wzrastał o około 40%. To były naprawdę gigantyczne nakłady finansowe i to była taka całkowita, niemalże totalna modernizacja wojska, przynajmniej w niektórych segmentach.
A
w tym samym czasie, Amerykanie, czyli ten gwarant główny bezpieczeństwa w Europie i na świecie, wycofuje się. Dlatego też szczyt NATO w Warszawie, ten lipcowy i taki mocny głos i mocny postulat prezydenta Andrzeja Dudy i strony polskiej, ale chyba całej Europy Środkowo-Wschodniej, żeby ta obecność wojsk amerykańskich w naszej części Europy była stała. Stała w tej chwili rotacyjna, bo taka jest możliwość, ale idziemy w tym kierunku, aby ona była permanentna, nawet do utworzenia baz wojsk amerykańskich na wschodzie, wschodniej flance NATO. Takie są oczekiwania nasze i takie pewnie będą prowadzone negocjacje z Amerykanami. Póki co musimy cieszyć się z tego, że od przyszłego roku będzie rozlokowana ta brygada pancerna na terenach Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, gdzie będzie w sposób diametralnie wzmocniony ten tak zwany przesmyk suwalski, czyli to najwęższe przejście pomiędzy Rosją, czyli obwodem kaliningradzkim, a Białorusią. No to jest to określane jako to miękkie podbrzusze naszego bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że udział wojsk sojuszniczych na naszym terenie w Polsce, ale również na wschodniej flance NATO będzie większy i będzie bardziej znaczący niż do tej pory.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Pan z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Kościowi. Proszę Pana, więc ten sprzęt, który kupujemy za granicą, ten sprzęt bojowy, jak czołgi, samochody, bojowe transportery opancerzone, jest okresowo sprawdzany w warunkach poligonowych. A jak w warunkach pokoju będzie sprawdzana sprawność bojowa tego sprzętu, który ma kosztować 50 miliardów? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy w tym kontrakcie jest przewidziane szkolenie polskich pracowników do wszelkich napraw bieżących? To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pewnie pan myśli o baterii Patriotów.
Jak rozumiem, tak. Ja też to w ten sposób odebrałem. Póki co my wysłaliśmy zapytanie i możliwość, czy jest możliwość, aby baterie Patriot zostały, czy Wojsko Polskie zostało wyposażone w te baterie. To jest 8 baterii. Jestem przekonany, że ministerstwo, jeżeli podejmie negocjacje, dalsze negocjacje, dochowa wszelkiej staranności, aby jak najwięcej było możliwości pozyskania z jednej strony technologii, a z drugiej strony możliwości zatrudnienia pracowników, chociażby przy serwisowaniu. No, przyznam się szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, że dysponujemy bateriami, za które płacimy kilkadziesiąt miliardów złotych i my nie mamy możliwości bieżącego serwisu i bieżącej pracy na tym sprzęcie. Tym bardziej, że to będzie sprzęt obsługiwany przez polskiego żołnierza. Mówimy tutaj o dwóch kwestiach i te dwie kwestie trzeba rozgraniczyć.
To naszego bezpieczeństwa nie rozwiązuje.
Ale tak? Oczywiście, że nie, bo musimy tutaj dwie kwestie rozgraniczyć. Z jednej strony mówimy o Redzikowie i tej baterii w Redzikowie i z drugiej strony o bateriach Patriot. Redzikowo będzie obsługiwane przez żołnierzy amerykańskich wspólnie z żołnierzami polskimi. Baterie Patriot będą tylko i wyłącznie obsługiwane przez żołnierzy polskich, którzy będą przeszkoleni w Stanach Zjednoczonych. Tam przejdą również szkolenie już takie bardziej bojowe, strzeleckie i ta sytuacja bez wątpienia będzie jedną z tych ważkich, które będą podejmowane w czasie negocjacji ze stroną amerykańską. W jaki sposób będą szkoleni, w jaki sposób również będą odbywały się te próby poligonowe, bo takie próby poligonowe również bez wątpienia muszą się odbyć. Być.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Krakowa. Mam pytanie odnośnie sprzętu radiokomunikacyjnego, bo to w tej chwili, w obecnej dobie armii światowych, to jest bardzo mocny punkt. Kiedyś mieliśmy w Polsce jeszcze za komuny różne produkty typu Telbot, CEMI i tak dalej, czyli półprzewodniki, elementy do produkcji urządzeń radiokomunikacyjnych. Obecnie Radmor, z tego co wiem, sprowadza z zagranicy za dość ciężkie pieniądze podzespoły, produkuje sprzęt na potrzeby wojska również. Bardzo dobry, bo to rzeczywiście z pełną gębą można powiedzieć jest i z pełnym uśmiechem materiał rewelacyjny, ale on jest potwornie drogi. Adekwatny sprzęt na przykład na wyposażeniu krótkofalowców kosztuje 1/4 tego. Ja rozumiem, że to są inne standardy, ale wydaje mi się, że łączność radiowa, telekomunikacja dla potrzeb wojska, którą robi nie tylko ta firma, myślę, że to powinien być bardzo, 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 jeszcze raz bardzo mocny punkt naszej armii. Bez łączności po prostu jesteśmy troszeczkę jak ślepcy i myślę, że tutaj odbudowa elektroniki polskiej w tym zakresie wydaje mi się jest szalenie istotną częścią, a Ale w tym temacie również jeszcze jeden, mianowicie ponieważ Narodowe Siły Zbrojne no, mogą funkcjonować również, mówię tutaj o zaciągu dobrowolnym, mogą również funkcjonować w strukturach krótkofalarskich, łączności radiowej i tak dalej, specjalistycznych grup. Myślę, że tutaj niejako rozpowszechnienie tego typu tematów ze strony armii w stronę społeczeństwa mogłoby na pewno zaowocować bardzo, bardzo korzystnymi, bardzo korzystnym odzewem ze strony społeczeństwa. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję Panie Andrzeju za kwestię, którą Pan postawił.
Pan poruszył bardzo ważną kwestię, która dotyczy już bezpośrednio żołnierzy i przesyłu informacji chociażby w wojsku. Te prace jestem przekonany, że trwają i one będą trwały z zaangażowaniem polskiego przemysłu obronnego. My naprawdę mamy bardzo duży potencjał, mamy również bardzo mocną współpracę firm zbrojeniowych z Wojskową Akademią Techniczną, z Politechniką Warszawską, z innymi politechnikami, które w tych obszarach funkcjonują. Ale my również musimy mieć świadomość, że musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju zagrożenia cyberbezpieczeństwa naszego kraju. I tutaj też musimy... Tak, oczywiście, no, ale musimy być przygotowani na każdą ewentualność. I oprócz tego sprzętu cyfrowego musimy również mieć i być przygotowani na uruchamianie tego być może starszej generacji sprzętu analogowego. I tutaj polska armia, polskie wojsko absolutnie się z tych kwestii nie wycofuje. Bez wątpienia jest rozwijana, szczególnie w ostatnich latach, znaczy rozwijane są komórki, które nie mogę zbyt wiele na ten temat mówić, bo to są jakby sprawy zastrzeżone i tajne, ale które zajmują się przeciwdziałaniem i walką z cyber zagrożeniami bezpieczeństwa naszego kraju, ale zapewniam Pana, że takie działania, takie prace są prowadzone i z bardzo mocnym zaangażowaniem również polskiego przemysłu zbrojeniowego.
A jak wygląda sprawa też bezpieczeństwa? Chodzi o to, w czyich rękach na przykład są systemy tej komunikacji, bo i policja jakimś systemem się posługuje, straż pożarna, ale wojsko specjalne, służby specjalne, które też no, gdzieś...
Ojciec dotknął wojsku... takim wyczuciem dziennikarskim bardzo wrażliwej materii. Kiedyś tymi kwestiami zajmowała się w znacznej mierze Telekomunikacja Polska, kiedy to jeszcze była firmą państwową, w tej chwili sprzedana. Nie zabezpieczono swego czasu, kilkanaście lat temu, sprzedając Telekomunikację Polską Francuzom o te linie przesyłowe. Jest w tej chwili firma Emitel.
Ja się zastanawiałem na wypadek krachu. Na przykład, jeżeli krach byłby jakiś ekonomiczny. No co z tymi, którzy nadają radio, telewizję, ale o to też jest oparty. No właśnie, są systemy bezpieczeństwa, którymi posługują się służby, które państwu służą. One po to zostają powołane i teraz jakby to miało wyglądać, nie tyle krach, ale jakieś realne zagrożenie, tak? I czy jesteśmy tak, władni teraz służby. Wszystkimi systemami tak jakby nad nimi sprawować władzę, że nie jesteśmy uzależnieni. Tak?
Służby dysponują niezależnymi innymi niż te cywilne częstotliwościami, dysponują również nieco innym sprzętem, także to jest zupełnie kwestie niezależne. Inną sprawą jest koordynacja działań poszczególnych służb i jestem przekonany, że musimy zmierzać w takim kierunku, aby ta koordynacja i to umocowanie koordynacyjne były w jednym ręku. Chociażby ta dyskusja, która odbywała się w tym roku przy okazji uchwalania przez parlament ustawy antyterrorystycznej, gdzie tymi sprawami zajmowały się różne służby prowadziły działania i tak naprawdę nie było tej jednej wiodącej, która ponosiła odpowiedzialność, jeżeli coś nie wyjdzie, coś się nie uda. W tej chwili jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli mówimy o systemy łączności te wojskowe, czy policyjne, czy inne, te systemy wojskowe są absolutnie niezależne od tych cywilnych, są zupełnie inaczej posadowione, także tutaj nie ma zagrożenia, żeby się one nawzajem,
nie powinniśmy się martwić,
nawzajem
tak.
nakładały. Absolutnie nie powinniśmy się obawiać. Jest kwestią tego typu, czy w sposób wystarczający jesteśmy przygotowani na wypadek tych ataków cybernetycznych, bo to jest wielki problem nie tylko Polski, ale chyba znacznej części państw Unii Europejskiej i państw NATO. Są państwa takie jak Estonia, które starają się w tym zwalczaniu tych ataków cybernetycznych specjalizować. No, oni mają wielki problem z Rosjanami.
W jaki sposób pomagały, czy firmy,
oczywiście,
które...
Tak.
Są na naszym rynku, pomagały w tych przeciwdziałaniach, jeżeli chodzi o ataki cybernetyczne.
Dlatego my tutaj w tym zakresie absolutnie musimy trzymać rękę na pulsie. Są specjalne komórki w wojsku powołane do tego, które zajmują się monitoringiem, zajmują się rozwijaniem tych możliwości zwalczania i przeciwdziałania tym atakom.
A jeszcze się zapytam, jeżeli chodzi o to, te ustawy antyterrorystyczną. Czy coś zrobiliśmy nie tak, że aż w rezolucji sprawa się znalazła Parlamentu Europejskiego, że sprawa była dyskutowana i jakoś jesteśmy też napiętnowani?
No, ta sytuacja jest przedziwna, bo ustawę antyterrorystyczną, którą przyjęliśmy w tym roku przed Światowymi Dniami Młodzieży, ona powinna zaistnieć w obszarze legislacyjnym naszego państwa już przynajmniej 2 lata temu. To był wielki problem, kiedy nie było odpowiedniej koordynacji poszczególnych służb. W tej chwili ta sytuacja jest uregulowana, jest załatwiona. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego koordynuje i ponosi pełną odpowiedzialność za sytuacje, które mogą się wydarzyć. Oby nie, ale zawsze mogą się wydarzyć. Ale to również pani premier polskiego rządu podejmuje decyzję o tym, czy wprowadza stopień zagrożenia terrorystycznego. Jeżeli tak, to jaki ten stopień wprowadza, ale pani premier, żeby móc wprowadzić taki stopień zagrożenia terrorystycznego, musi mieć również wiedzę od podległych służb i bez wątpienia ta ustawa daje możliwość. A to oburzenie, szczególnie ze strony opozycji, że ci, którzy używają kart prepaidowych, tych jednorazowych, komórkowych, będą musieli te karty rejestrować, że być może będą rozmowy przestępców, osób o nieczystych zamiarach, służby będą mogły podsłuchiwać. To dotyczy osób, które łamią prawo i myślę, że nikt, żaden z prawych obywateli nie powinien sobie pozwolić na to, żeby osoby, które działają wbrew prawu, czy działają poza prawem, miały pełną dowolność
swoich działań. Tak?
Ja wielokrotnie to powtarzałem i powtórzę to jeszcze raz, że jeżeli ktoś jest osobą uczciwą, jeżeli jest prawym obywatelem, jest uczciwym obywatelem, naprawdę nie ma się czego obawiać, bo nikt tego uczciwego obywatela nie będzie inwigilował, nie będzie podsłuchiwał. Jeżeli chce zarejestrować telefon, to kupi albo telefon na abonament, albo tą kartę prepaidową, którą miał do tej pory, pójdzie do jednego czy drugiego salonu i po prostu poda swoje imię i nazwisko, swój adres zamieszkania i tą kartę zarejestruje.
Nie mam nic do ukrycia.
Wszystko przy otwartej.
Panie pośle, bardzo dziękuję za przybycie, za podjęcie tematu też. Dziękuję, szczęść Boże.
Zapłać, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.